kwadransie samorządowym. Witam dziś serdecznie pana Rafała Kotomskiego, rzecznika prezydenta miasta Leszna. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry państwu.
Panie Rafale, zacznijmy od takiego tematu. Może to nie jest wielka rzecz, ale dla mieszkańców, zwłaszcza centrum Leszna, istotne. Ostatnio przez kilka dni zdarzało się, że się latarnie miejskie nie zapalały, że było ciemno i to nawet tak do 22, co z pewnością, nie wiem jak z bezpieczeństwem, ale komfortu nie podnosiło.
No taka ciemność nie jest zdecydowanie komfortową sytuacją. Myślę, że zdarzały się w historii przypadki. Pamiętam kiedyś w Nowym Jorku, jak wysiadła instalacja, no to wcale nie było bezpiecznie. To zresztą w ogóle nie jest przyjemne, nie jest bezpieczne, zagraża i bezpieczeństwu, nawet takim drobnym ludzkim przypadkom, bo przecież ktoś może się przewrócić, w tych ciemnościach wiele nie widać. Myślę, że tutaj powinniśmy bardzo zdecydowanie zadziałać i to już się stało. Pan prezydent dokładnie z wczorajszą datą, 9 marca, napisał do Enei Oświetlenie, do spółki, takie pismo już w takim tonie dość kategorycznym, że wzywa do definitywnej naprawy oświetlenia, ale również przeglądu tej instalacji, bo trzeba ją stale regularnie przeglądać. Z tego, co wiem od współpracowników naszych w Urzędzie Miasta, od ludzi, którzy zajmują się tą sprawą z ramienia miasta, ta instalacja rzeczywiście pozostawia wiele do życzenia i Enea ma z nią trochę kłopot, ale ponieważ miasto jest naprawdę dobrym klientem, bo muszę tu powiedzieć, że na wszelkie wydatki związane z kosztami energii, z energią w budżecie jest około 2 milionów złotych, no to mamy prawo domagać się, żeby ta instalacja była w nienagannym stanie, żeby dobrze działała i miasto powinno być oświetlone wieczorem, bo za to po prostu słono płacimy.
Czyli wyjaśniamy, to nie są żadne oszczędności na prądzie?
Nie, absolutnie. Tylko i wyłącznie awarie, które są po stronie spółki Enea Oświetlenie, tego dużego operatora, dużego koncernu. Tamtych spółek zresztą jest więcej. Enea, Eneos, ja przyznam się szczerze,
jak że na kolei mniej więcej.
W labiryncie spółek mało się orientuje, ale tak czy owak, ze względu na właśnie na bezpieczeństwo, zagrożenie, nawet pan prezydent użył takiego określenia w swoim liście, bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Jeszcze raz powtarzam, pan prezydent wezwał Enę do natychmiastowej naprawy, takiej skutecznej, definitywnej naprawy i przeglądu. No bo tak jak słusznie pan redaktor zauważył, to się ostatnio powtarzało już zbyt często i mogło rzeczywiście narazić na szwank cierpliwość i pana prezydenta i myślę, a przede wszystkim naszych mieszkańców.
Zobaczymy, co Enea odpowie i ja myślę, że oni muszą odpowiedzieć pozytywnie, bo jak nie, to się po prostu pożegnacie.
O, to myślę, że niestety to byłoby zbyt piękne, może nie, no ale tutaj nie ma takiego powodu, żeby się pożegnać, znaczy szczerze mówiąc w tej części Polski, w tej części Wielkopolski samorządy są w jakimś sensie skazane na spółkę Enea, więc tutaj nie ma innego wyjścia, tylko dobrze współpracować.
Uwolnienie rynku energii, tak?
Ale pewne uwarunkowania, umowy i tak dalej, jakaś tam rejonizacja, wpływy spółek.
Czyli powinni szanować takiego klienta, który im 2 miliony rocznie przynosi.
Przypominamy się, że jesteśmy bardzo dobrym klientem, poważnym, stabilnym klientem, który domaga się swoich praw i myślę, że w tym nie ma nic złego, a na pewno się porozumiemy, bo sądzę, że ze spółką Enea rozmowy mogą być dobre. Przykładem był chociażby mała wisienka na torcie w postaci iluminacji świątecznej leszczyńskiego rynku, bo przypominam, że to też było porozumienie właśnie między miastem a Eneą skuteczne, więc myślę, że dobry przykład i warto, może jakiś taki przykład niewielki, ale warto go przywołać.
Czekamy
w tej sprawie.
Czekamy na odpowiedź pozytywną oczywiście. Kolejny temat to rzecz bardzo panu bliska, choćby z tego powodu, że jest pan przewodniczącym zespołu do spraw estetyzacji miasta. Wiosna, wkraczamy powoli w wiosnę i rozumiem, że zespół przystępuje ze zdwojoną energią do pracy.
My działamy cały czas, rozmawiamy o tym, jak estetyzować centrum Leszna. Niedawno pojawiła się w przestrzeni ta informacja
O studencie
ASP, tam pojawiły się też niezbyt mądre komentarze o tym, że to jest jakaś osoba znajoma i tak dalej, to zupełna bzdura. Jeszcze nie ma tego konkursu w ASP warszawskiej, tak naprawdę nawet nie wiemy, kto to będzie, natomiast naprawdę cieszmy się, bo tak samo komentarze mówiące o tym, że to jest jakiś studenci niedoświadczony są, no przepraszam delikatnie mówiąc, dyletanckie, dlatego, że to są studenci bardzo świadomi, to są z reguły studenci, którzy mają już pierwsze studia za sobą, to jest ich drugi kierunek, to są ich studia podyplomowe, to są ludzie, którzy naprawdę tą przestrzenią publiczną zajmują się się w sposób profesjonalny i mają doświadczenia z różnych ciekawych miast i w pełni świadomi tego, co się dzieje z przestrzenią, więc naprawdę to jest wartość dodana i tak naprawdę delikatnie prosiłbym niektórych leszczynian, których to jakoś tam zbulwersowało, o obiektywny sąd i troszeczkę większą sprawiedliwość w osądach. Natomiast zespół estetyzacji, no ostatnio zajmowaliśmy się ulicą Chrobrego, bo to jest piękna ulica, tak ja ją nazywam takim leszczyńskim nowym światem. Rzeczywiście bardzo, bardzo przyjemnie ona wygląda po tej renowacji. Tam oczywiście jeszcze jest parę kamienic, z których elewację warto byłoby poprawić. Myślę, że miasto na tym pracuje i będzie w tym roku, będą jakieś tam nowe, przyjemne fakty. Ale na tej ulicy jest mnóstwo samochodów. Tam jest chyba około 40 nowych miejsc parkingowych. Ona jest też bardzo, jakże tak powiem, usamochodowiona. Gdzieś ta zieleń też niknie, zwłaszcza o tej porze roku, kiedy jeszcze nie zakwitła. Będziemy tam w pewne miejsca akcentować takimi meblami miejskimi, jak to się dzisiaj nowocześnie nazywa, donicami takimi dużymi, w których pojawią się drzewa, krzewy i myślę, że to też bardzo, bardzo ciekawie pejzaż tej ulicy poprawi, a na kolejny ogień, że tak się wyrażę, pójdą ulice, kawałek ulicy Zielonej od ulicy Świętojańskiej do Brackiej i Bracka. Tam we współpracy z partnerami, bo tam się nam rysuje trochę takich naturalnych partnerów w postaci zakładów rzemieślniczych, restauracji, biblioteki pedagogicznej, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, które jest bardzo chętne też do współpracy. Spróbujemy do tej ulicy wprowadzić taką holenderską filozofię von Erf, takiego humanizowania przestrzeni, czyli z pewnością zieleń, z pewnością sztuka, z pewnością oddanie tych ulic ludziom, bo pamiętajmy, że na takich ulicach też chodzą piesi, jeżdżą rowerzyści, jeżdżą samochody, trzeba wyważyć kompromis między nimi, ale też, żeby dobrze po prostu na tej ulicy się ludzie czuli. No. Ja często spotykam się z takimi głosami, że gdzieś tam próbujemy spychać interes kierowców na margines, ale wtedy zawsze kontruję i mówię, no przepraszam, ale człowiek jest jednak istotą dwunożną i z tego samochodu prędzej czy później wysiądzie i w tej przestrzeni, po której chodzi z prędkością, nie wiem ile tam kilometrów na godzinę, 9 czy pewnie dużo mniej, może 4-5, po prostu chce się w tej przestrzeni dobrze czuć.
Nasi słuchacze pewnie się zastanawiają, co to jest to von Erf. Gdzieś to można zobaczyć, jak to wprowadzono.
To już jest tak, oczywiście to już jest do znalezienia na Wikipedii, w internecie. To od 70. lat XX wieku holenderskie miasta tak się zmieniały. Pięknie na przykład się też zmienił Budapeszt w niektórych, właśnie w taką, idąc w taką stronę. Często mówi się przy okazji tak zwanej dobrej zmiany o Budapeszcie, więc ktoś tam kiedyś powiedział, dobra, zmieńmy
ale
na razie.
Ale to jest więcej zieleni, nie wiem.
Więcej zieleni, bardziej.
Trochę
bardziej deptakowo, więcej zieleni, mniej betonu, trochę sztuki, trochę jakby wygrodzenia pewnych przestrzeni, robienie jakichś małych rabatek, jakichś małych skwerów, na przykład ustawianie stoliczków kawiarnianych na płycie i co jednocześnie też, a z drugiej strony zwolnienie bardzo tego ruchu, czyli gdzieś tam ten spowolniony ruch, o którym na przykład architekt miasta Leszna Maciej Kubiak mówi często, ten ruch 30 w centrum miasta, centrum miasta to nie powinno być miejsce do rozpędzania swoich nowoczesnych samochodów.
Przy okazji zastanawiam się, ile kamer będziecie musieli tam postawić, bo...
Ile czego, panie...
Kamer, monitoringu.
No, ale to też jest oczywiście temat, o którym się mówi i nad którym myślę, że
bo
też
różne pracujemy. Ładne pomysły właśnie przez nieodpowiedzialne, pojedyncze oczywiście osoby były niszczone i czy te...
Przykry to jest problem. Szykujemy akcję, taką kampanię społeczną dotyczącą właśnie problemu wandalizmu, nazwijmy to po imieniu. Z tym, że na pewno nie chcemy filozofią tej akcji wpisać się w taki nurt karania, czy tam wręcz nawet namawiania do jakichś donosów i tak dalej, no to byłaby kompletna bzdura i jakby dla mnie to są nietrafione kierunki. Wydaje mi się, że ciekawiej będzie tutaj zrobić, jakby zaapelować i dać do zrozumienia mieszkańcom, że wszyscy jesteśmy za tę publiczną przestrzeń odpowiedzialni. Ja myślę, że to są pojedyncze przypadki. Naturalnie, że można całe miasto obłożyć kamerami i zrobić takiego Orwella sobie w centrum miasta, to też nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby ludzie byli świadomi, że jeśli niszczysz coś, ostatnio na przykład zostały zniszczone chyba 2 czy 3 kosze, takie te bardzo ładne, bardzo estetyczne na ulicy Chrobrego. No ktoś szedł takim rajdem i te kosze po prostu po drodze łamał, nie wiem, robił coś tak zupełnie prymitywnego, no bo jak inaczej to określić, nawet jeśli to kogoś obraża. I chcemy zaapelować, niszczysz to, ale niszczysz tak naprawdę coś, za co też miasto kupuje z twoich podatków, czyli tak de facto niszczysz coś swojego.
Być może ci ludzie nie płacą podatków.
Możliwe, ale
okej, bo jeszcze chcę, troszkę dam czasu, już mało zostało, a chcę jeszcze zapytać o lodowisko miejskie, ponieważ już tutaj to przy stadionie otwarte, to na rynku właśnie się zwija.
Na rynku, tak. My jesteśmy zadowoleni, kilkanaście tysięcy, tak gdzieś bliżej, może nawet pomiędzy 15 a 20 tysięcy osób skorzystało przez tych parę miesięcy z lodowiska. No ono się cieszyło dużym zainteresowaniem, potem jakby w naturalny sposób to zainteresowanie wygasło, teraz już jest demontowane. Ja myślę, że przy tych plusowych temperaturach to lada chwila to lodowisko pewnie zniknie z pejzażu rynku. A to przy stadionie z kolei też już chyba dożywa tego swojego sezonu, jeszcze pewnie przez parę dni. I dzisiaj ruch tam jest mniej więcej w okolicach kilkunastu, czasami kilkudziesięciu osób na dzień. To myślę, że to jakby musi też być coś w rodzaju, powstać coś w rodzaju głodu lodowiska w Lesznie. Póki co to na rynku ten głód, prawda, zaspokoiło, a teraz to lodowisko przy stadionie, myślę, że tak naprawdę ten swój najlepszy czas i najlepszy frekwencyjnie czas będzie przeżywało no, w następnym sezonie zimowym.
Na początku grudnia.
Ja przyznam się, że nawet, to znaczy to jest nawet fajne, bo wolę wiosnę od zimy.
Jak każdy, a co z rynkiem? Bo to jest to pytanie, ludzie się zastanawiają. Lodowisko było strzałem w dziesiątkę, ale już wiadomo, że... No,
zwrócę uwagę, że ostatnio na oficjalnym Facebooku pana prezydenta daliśmy takie zdjęcia, które pokazywały, jak wygląda rynek w Świdnicy. Tam są trzy takie fajne, stylizowane kioski kwiatowe. Jest całoroczny, znaczy jest też taki zimowy, przepraszam, ogródek, który tam działał przez całą zimę, bardzo ładny, przy jednej z restauracji. Ten rynek żyje. Tam też jest rynek staroci, bo też Świdnica coś takiego organizuje. Antykwariusze sprzedają różne rzeczy na rynku. Ja myślę, że powinniśmy na pewno we współpracy z Leszczyńskim Stowarzyszeniem Handlowców Starówka, z kupcami, z organizacjami pozarządowymi pogadać z ludźmi działającymi w kulturze, pogadać jak rynek ożywić, jak ten rynek na przyszły rok i przyszły sezon zimowy, jak sprawić, żeby on żył. To jest o tyle też ciekawe, że kończą się prace przy opracowaniu koncepcji rewitalizacji rynku, zmiany płyty i elewacji ratusza i myślę, że przyszły rok to mogą te prace już konkretne, budowlane tam modernizacyjne, renowacyjne trwać, więc tym bardziej fajnie w tym roku zrobić coś dobrego na rynku. Może jakiś jarmark świąteczny, może jakieś stałe kioski, w którym może jakieś targi śniadaniowe. No myślimy z pewnością.
Widziałem tę Świdnicę, tam bardzo ładna kwieciarnia była, po prostu to jak na Placu Solnym we Wrocławiu.
Tak, mała taka replika Placu Solnego, ale pamiętajmy, jest taki klaster Leszczyńskie Smaki, dlaczego ci producenci ciekawych rzeczy nie mogliby ustawić swoich straganów tak na stałe i sprzedawać jakichś ciekawych regionalnych produktów na rynku.
Ile ktoś chciałby dokupić, a nie iść do dyskontu albo...
Ale tam dyskontów za chwilę nie będzie, prawda, bo pustoszeją te... Myślę, że za chwilę rynek będzie w ogóle pozbawiony tanich sklepów spożywczych.
Może zostawmy to sobie na jakąś dłuższą rozmowę, bo ja mam parę uwag co do różnego
rodzaju
inicjatyw. I na koniec, proszę Państwa, jutro rusza już głosowanie na budżet obywatelski.
Radzę śledzić stronę miasta. Tam również odnośnik do karty do głosowania, którą można sobie wydrukować, wypełnić, przesłać do miasta lub przynieść ją osobiście i wrzucić
do urny.
Podstawowa
zasada, głosują mieszkańcy miasta.
Głosują mieszkańcy miasta pełnoletni i bardzo podstawowa zasada, jeden głos na jeden projekt, że nie można tych swoich głosów przekazać też kilku projektom.
Będziecie sprawdzać po prostu, czy się nazwiska nie powtarzają.
No, musimy to sprawdzić.
Przez mieszkańca rozumiemy osobę zameldowaną na stałe, czy taką, która się po prostu legitymizuje tym, że
Osobę zameldowaną w Lesznie, która ukończyła 18 rok życia.
I to głosowanie potrwa przez...
Do końca marca.
Do końca marca.
18 projektów warto naprawdę, bo są ciekawe projekty. I tyle projektów, ile... Znaczy, oczywiście z największą ilością głosów do chwili wyczerpania tej puli 700 tysięcy złotych przyznanej w tegorocznym budżecie, te projekty będą realizowane.
A pomysłodawcy czy inicjatorzy teraz będą bardzo o te głosy Państwa zabiegać.
Na pewno. I to jest dla nich teraz dosyć nerwowy czas, ale życzę wszystkim powodzenia.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Rafał Kotomski był naszym gościem.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.